Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o nadziei, jaką mamy w Panu Jezusie Chrystusie, że choćbyśmy nie wiem, w jakich tarapatach się znaleźli, to możemy być pewni, że nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, nas wyciągnie z tego, nas z tego wyratuje. A popadać się nam zdarza w różne rzeczy. Człowiek może wpaść, no na przykład w co może wpaść? Jak to tam w potocznym języku mówi się, że ktoś wpadł? No, w różne rzeczy, tak, już się uśmiechacie. Ale na przykład mniej zabawnie brzmi, jak ktoś wpadnie w długi, wpadnie w kłopoty jakieś, albo jak wpadnie w czyjeś ręce. I to nie są dobre ręce, bo wtedy się nie mówi, że wpadł w ręce, tylko to są złe ręce i człowiek się boi. Albo wpadnie w konflikt z prawem. Słyszeliśmy na początku nabożeństwa, że można wpaść w wir pracy. I to też nie zawsze jest dobre. Można wpaść oczywiście w jakiś marazm i nie pracować, ale wpaść w wir pracy, tak wpaść w pracę, że już w ogóle nie ma czasu na nic innego. To też jest źle. Można w różne rzeczy wpaść. Myślicie jeszcze, w co można wpaść? W co wam się zdarza wpaść? W złość, w gniew, w rozpacz, a może w nauk jakiś? Jakieś uzależnienie, że już nie możesz się z tego wyplątać. Można też wpaść w jakąś przesadę. Różnych tutaj moglibyśmy przykładów użyć, jak człowiek może się znaleźć czymś, czym się nie czuje dobrze, z czym sobie nie może poradzić, co jest dla niego jakimś zagrożeniem, jakąś szkodą. Jest taka historia w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 13, gdy to Abraham i Lot, jego bratanek, wędrowali razem. Dosyć dobrze im się powodziło, do tego stopnia, że już było tak dużo tych stad u jednego i drugiego, że ich pasterze zaczęli się tam ze sobą kłócić. I wtedy ci dwaj mężowie podjęli taką decyzję, że się rozejdą. Jeden będzie tutaj, a drugi tam. I czytamy w tym 13 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w 11 wersecie: i wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. No i dalej, jak czytamy tę historię, to się dowiadujemy, że wrogowie Sodomy napadli na ten teren, no i uprowadzili mieszkańców Sodomy. W tej liczbie niestety też znalazł się bratanek Abrahama, Lot i jego najbliżsi. I w 14 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w 14 wersecie czytamy, jaka była reakcja Abrahama, gdy się dowiedział, że jego bratanek wpadł w tarapat, dostał się do niewoli i go uprowadzono. A gdy Abraham usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, co zrobił? Mógłby powiedzieć, po co ode mnie odchodzi? Mógł się trzymać blisko mnie, mógł swoich pasterzy napomnieć, wycofać się z tego, co powodowało konflikt i byłby bezpieczny przy mnie. Mógłby tak zrobić, ale Abraham miał w sercu, że to jego bratanek, a jak bratanek, to trzeba się ująć. To jest dobry też obraz miłości. Miłości nie takiej, która wynika tylko z pozytywnych uczuć, jak to by się nam wydawało. Miłujemy, jak kogoś miłujemy, to tak miłujemy, no bo on jest taki miły dla nas, bo taki słodziutki, no kogo miłuję. A jak mi tam zalezie za skórę czy coś, to niech mi się czasem gdzieś nie pod rękę nie wchodzi. Abraham jest tutaj ze swoją postawą obrazem Bożej miłości, która polega nie na pozytywnym uczuciu, tylko na decyzji. W imię naszego Ojca, w imię mojego brata chcę, będę ratował jego bratanka, tego mojego bratanka, czyli Lota. I czytamy, że gdy się dowiedział, co się stało z tym jego bratankiem, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Danu. Potem, podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Uratował swojego bratanka, wyciągnął go z tych tarapatów, ujął się, ruszył, poświęcił się, zaryzykował, ale go uratował. I to jest właśnie obraz tej też Bożej miłości, która dosięga człowieka, który znajduje się w tarapatach. Abraham jest tutaj typem Jezusa Chrystusa, który ratuje nas, którzyśmy popadli w tarapaty, nie dlatego, że byliśmy mili dla Pana Jezusa, żeśmy tak zaśpiewali taką piękną, żadną pieśń do Pana Jezusa i On nas uratował, ale dlatego, że On nas postanowił miłować, postanowił nas ratować, nawet gdyśmy byli jeszcze grzeszni, upadli, nie szukający Boga, dalece od Boga. On postanowił, widząc nasze nieszczęście, że będzie nas ratował. Gdy widzimy teraz, powiedzmy w te dni pełne mrozu, zobaczymy jakiegoś nieszczęśnika, który skulony gdzieś tam jest w mrozie, to co, zostawiamy go? To wiemy, że trzeba tego człowieka ratować. Czy on nas kocha, czy nas nie kocha, czy powie na miłe słowo, czy syknie na nas, odwal się ode mnie, powie, odczep się, to my go nie zostawiamy, bo wiemy, że trzeba go uratować, trzeba mu pomóc. I Bóg tak postanowił zrobić z nami. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wzięli sobie jeden werset z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza z rozdziału 4, werset 18. I na przykładzie postawy apostoła Pawła zobaczyli wielką prawdę odnośnie naszych szans, naszego losu, naszej przyszłości i zbudowali w naszych sercach to przekonanie, które z tego wersetu wynika. Drugi list do Tymoteusza 4,18. Otwórzcie sobie, bo ten werset w tym tygodniu będziemy zapamiętywać. On jest trochę dłuższy niż ostatni, bo ostatnio tośmy się nie musieli natrudzić, żeby zapamiętać. Pamiętacie z ostatniej niedzieli? Super, proszę, Czarek. Takich właśnie tekstów nam potrzeba do zapamiętywania. Dzisiaj jest trochę dłuższy. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Wyciągnie mnie Pan z każdego dzieła niegodziwego i zbawi do Królestwa Jego, tego niebieskiego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dosłownie tak ten tekst z języka greckiego jest przetłumaczony. Któż napisał te słowa? Któż ma takie wyznanie, które odczytaliśmy przed chwilą? Apostoł Paweł, autor listu do Tymoteusza. To człowiek, który przeżył w swoim życiu bardzo wiele rozmaitych tarapatów. To człowiek, który miał bardzo bogaty życiorys, pełen najrozmaitszych niebezpieczeństw, trudności, historii, powiedzielibyśmy, prawie że nie z tej ziemi. To człowiek, który mógłby obdarzyć swoimi doświadczeniami, przeżyciami dziesiątki innych chrześcijan. Wystarczyłoby dla całego naszego zboru, jeszcze byśmy mogli się podzielić tym, co on przeżył, czego doświadczył. List, który pisał, ten list do Tymoteusza, drugi list, ostatni z listów Pawłowych. List pisany z więzienia, pisany już tuż przed śmiercią, pisany w sytuacji, gdy już zdawał sobie sprawę, że lada chwila czeka go śmierć, że będzie ścięty ze względu na wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. A jednak ten człowiek wypowiada z duszy takie słowa. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego. Wspaniałe wyznanie. Co apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc z każdego dzieła złego, ze wszystkiego złego, z każdego dzieła niegodziwego, jak dosłownie żeśmy to odczytali. Otóż w tym określeniu dzieło niegodziwe, każde dzieło niegodziwe, kryje się po prostu wszystko, co dla człowieka może być złe, jest złe, co go dotyka, co go spotyka, czym się znajduje, jeśli chodzi o działanie, o jakieś zachowanie innych ludzi względem niego, wszystko, co mu szkodzi, co jest obmierzone na to, żeby mu zaszkodzić, co jest dla niego obelżywe, co jest dla niego przykre, co jest złośliwe w stosunku do niego. Z tego wszystkiego apostoł Paweł mówi, że Pan go wyrwie. A on przecież miał na swoim koncie, jak już wspomnieliśmy, takie działania, które były celowo wykonywane przeciwko niemu. Już pamiętacie, od samego momentu, kiedy się nawrócił i doszedł do Damaszku, to już go tam chcieli i bracia go w koszu z mur, czy liną spuszczali, żeby go uratować, bo już od samego początku nastawali na jego życie, żeby go zabić. I potem 3 razy był ukamienowany, czytamy w Słowie Bożym. To były te właśnie wszystkie czyny niegodziwe, złe, te różne pomówienia, z jakimi się spotykał. Więc apostoł Paweł wiedział, co to znaczy być obiektem rozmaitych ataków, co to znaczy być w tarapatach, co to znaczy czuć się niepewnie ze względu na okoliczności, ze względu na złych ludzi, ze względu na zagrożenie. Ale w tych słowach tenże człowiek doświadczony wyraża pewność ratunku opartą o poznanie Boga. On znał te wszystkie przykre doświadczenia, ale także znał wszechmogącego Boga. On znał Pana swojego, Jezusa Chrystusa, który ma moc wyratować człowieka z największych opresji. To, co napisał, napisał w tej świadomości, że jest Bóg, który może go uratować i który go ratował tyle razy i który go wyratuje. Na pewno go wyratuje. To nie było wyznanie człowieka, który wychował się w otoczeniu przyjaznym, wszyscy przy nim nadskakiwali, nic mu nie groziło i on sobie mógł takie, wiecie, wypisywać różne teorie na temat ochrony, cudownej ochrony Bożej i tak dalej. To był człowiek, który był w samym środku boju. Kamienie leciały, niebezpieczeństwo w głębinach morskich i na wozie, i pod wozem, w różnych okolicznościach. I ten człowiek w natchnieniu ducha pisze: wyciągnie mnie Pan. Siedzi w więzieniu i pisze: wyciągnie mnie Pan. Dlaczego to mógł napisać? Dlatego właśnie, że znał Boga, który potrafi nadnaturalny sposób dokonać różnych dzieł, ale który także w trosce, w miłości o człowieka po prostu realizuje swój plan dla jego życia. I gdy coś staje na drodze tego Bożego planu w życiu człowieka, to musi zostać usunięte, ponieważ Pan coś postanowił i tak będzie. Tak było w podróży apostoła Pawła do Rzymu, gdy podróżował statkiem i Bóg mu powiedział w nocy: burza, wszyscy się tam martwią, oj, poginiemy i tak dalej. Mówi: przed cesarzem stanąć musisz i staniesz i się nie boj. Ty na pewno dojedziesz. Cały okręt, wszyscy ludzie zostaną uratowani ze względu na ciebie. Paweł mógł to rano powiedzieć: słuchajcie, przestańcie panikować. Jestem posłańcem Bożym. Muszę stanąć przed cesarzem. Choćby ta woda się cała przewaliła nam nad głową, to i tak przeżyjemy po prostu. Bóg tak powiedział. I Paweł znał Boga po prostu. On dlatego to mógł napisać, ponieważ wiedział, że jeśli Bóg ma coś zaplanowane, chce nas w czymś użyć, to się nic nie stanie. To się żadna krzywda nam nie stanie, abyśmy mogli to dzieło wykonać. W liście do Filipian w 1 rozdziale, w 19 wersecie czytamy: wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Ja jestem takim gościem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, innymi słowy, mówi apostoł Paweł, że tak czy owak wszystko jest tak, jak trzeba. Czy to będzie życie, czy to będzie śmierć. Ja się po prostu w żaden sposób nie muszę martwić, bo wiem, że Bóg w każdych okolicznościach będzie w moim życiu uwielbiony. Jeśli ma jeszcze dla mnie ileś dni życia, to nikt nie jest w stanie mnie zabić. A jeśli już ma dla mnie czas, że mam odejść, to to jest właśnie zwycięstwo, to jest to wybawienie, to jest ten ratunek dla mnie. Więc wyciągnie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego, to jest jego wyznanie. Jest pewny, że czy przez życie, czy przez śmierć będzie zwycięzcą. Jeśli chodzi o charakter tego ratunku Bożego, to warto tu właśnie jeszcze mocno podkreślić to, że Bóg prowadzi nas przez życie w taki sposób, żebyśmy mogli osiągnąć ten ostateczny cel, a tym celem jest Królestwo Boże. To bardzo ważne, ponieważ jeżeli byśmy sprowadzili ratunek Boży tylko do tego, że Bóg nas ma zawsze wyratować z jakichś tarapatów, no to byśmy się niczym tu nie odróżniali od ludzi tego świata, od takiego potocznego, ludzkiego rozumienia ratunku. Ratunek Boży jest nakierowany na to, żebyśmy się znaleźli w Królestwie Bożym. I tu jest jeszcze podkreślone, i ty to tym niebieskim królestwie. Nie tym królestwie, które niektórzy dzisiaj zaczynają upatrywać tutaj na ziemi. Mówią o Królestwie Bożym, które trzeba tutaj na ziemi. I że ono tutaj na ziemi ma się objawić. Że Bóg skierował swoją uwagę na to, żeby tu na ziemi królestwo stworzyć. Ja to już nie mówię o jakichś tam sektach, które o tym tak mocno podkreślają, o życiu tu na ziemi, o królestwie tu na ziemi i tak dalej. Ale mówię o tym, że nawet ewangeliczni chrześcijanie, zwłaszcza z takich środowisk charyzmatycznych, dają się sprowadzić na manowce poniekąd, koncentrując swoją uwagę na tym, że tutaj i teraz mamy budować Królestwo Boże i że Bóg tutaj, na tej ziemi chce ubłogosławić nas tak, jak nam się nawet nie śni. Apostoł Paweł podkreśla tutaj w tym tekście, w tej nadziei wyciągnięcia go z wszystkich tych niegodziwych rzeczy, tych niegodziwych czynów, podkreśla, że zachowa go, wyciągając go, zachowa go dla królestwa tego niebieskiego, czyli nie ziemskiego, tylko niebiańskiego, tego, który jest w niebie, nie tutaj na ziemi. Do tego celu go prowadzi, w tym celu go zachowuje, żeby on się w tym królestwie znalazł. I czy apostoł Paweł się zawiódł? Jakby tak tylko patrzeć tak po ludzku, to można by powiedzieć, że się zawiódł. No bo przecież go Pan nie wyciągnął. Przyszedł jakiś tam kat i ściął go mieczem. Ale apostoł Paweł się nie zawiódł. Gdyby liczył tylko na nagły zwrot w jego sprawie, gdyby liczył na uwolnienie go z więzienia, rehabilitację jego dobrego imienia, żeby w końcu mu potem jakiś medal dali, przeprosili go, żeby prezydent go przeprosił za to, że tak go tyle czasu w więzieniu trzymali. Gdyby liczył na to, że to będzie oznaczało, że będzie mógł wrócić do domu, do Tarsu i tam sobie spokojnie spędzać starość przed telewizorem, gdyby myślał, że to na tym by polegało, to by niestety mógł się czuć rozczarowany. Ale apostoł Paweł swoją pewność nakierował na królestwo. To niebieskie, nie to ziemskie. I jak wcześniej wyznał, przeczytaliśmy w liście do Filipian, że dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem, to gdy przyszła chwila śmierci, a ona się bardzo już zbliżała wtedy, to on przeżył wielki zysk. No bo jak poniósł śmierć, to zgodnie z tym wyznaniem zysk dla niego, ponieważ poszedł w ramiona Pana Jezusa, swojego Zbawiciela. Apostoł Paweł, jak już powiedzieliśmy, doświadczał Bożej mocy po drodze do tego Królestwa Niebieskiego. Pan go wyrywał wiele razy z różnych tarapatów, z różnych opresji, bo jak w drugim liście Piotra jest napisane, umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, z różnych trudności, może, potrafi, ale go w końcu doprowadził do celu. I jakbyśmy czytali 8 werset tego samego 4 rozdziału drugiego listu do Tymoteusza, to apostoł Paweł już to wyznanie miał. Wyznanie zwycięzcy, wyznanie tego, który się nie zawiódł. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Więc się apostoł Paweł nie zawiódł. Więc mając na uwadze przykład tego człowieka, jest on czytelny dla nas? To wyznanie, które złożył. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. To mocne wyznanie apostoła Pawła, mając na uwadze, spójrzmy na nasze życie. Jak ono wygląda? W życiu gryzą nas rozmaite sprawy i z rozmaitych powodów jest nam ciężko. Jakbyśmy mieli czas, to historia każdego z nas by wskazała na inny rodzaj obciążenia, trudności jakichś. Z czymś się borykamy, coś nas dotyka, coś nam uwiera, przeszkadza. Chcielibyśmy być z tego uratowani, wyrwani, wyciągnięci. Przede wszystkim zawsze w takich chwilach myślimy o tym, co dzieje się w naszej własnej duszy. Bo to jest tak, że rzeczywistość postrzegamy poprzez jednak pryzmat stanu naszej duszy. Te same okoliczności dla jednego mogą być przygnębiające, przytłaczające, a dla drugiego wcale aż tak bardzo nie. To zależy, jakim okiem patrzymy, jakim sercem odczuwamy w danym momencie. Więc taką najważniejszą kwestią, z którą wielu z nas może się borykać, to właśnie nasz własny stan psychiczny, duchowy, nasze własne ograniczenia, nasze grzechy, nasze niepowodzenia, poczucie niższości, jakieś lęki przed czymś, czego się boimy i trudno innym nas zrozumieć, co nas jakoś przytłacza w naszym życiu. Ale przede wszystkim problemem naszym jest grzech. Obciążenie serca z powodu grzechu, poczucie winy, wyrzuty sumienia z powodu tego, co robimy. I jeśli choć troszeczkę zetknęliśmy się ze Słowem Bożym, jeśli chociaż troszeczkę światła Bożego oświeca nasze życie, no to naprawdę grzech zaczyna być problemem. O ile gdy chodziliśmy w ciemności, nie znaliśmy Boga, nie znaliśmy Słowa Bożego, grzech przychodził nam z dużą łatwością i bez wyrzutów sumienia mogliśmy sobie dalej iść przez życie i jakby nas tak to nie gnębiło, że to czy tamto żeśmy zrobili, to dzisiaj, gdy zdarza się nam grzech, to już nas boli. Jeśli się zachowam nie tak, jak trzeba, to już mnie boli. Dzisiaj rano odezwałem się do moich najbliższych ostro, nie tak, jak powinienem i do tej pory mam ciężar w swojej duszy. Się odezwałem nie tak, jak powinienem. Znacie to uczucie? Że zaczynamy zwracać uwagę na rzeczy, które przedtem nie miały dla nas większego problemu. Apostoł Paweł, tenże Paweł, którego wyznanie dzisiaj rozpatrujemy w 7 rozdziale listu do Rzymian, w 21 wersecie składa takie wyznanie o sobie, o swoim wnętrzu. Znajduje tedy w sobie zakon, że gdy chce czynić dobrze, trzyma się niezłe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, inne prawo, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Czuję się, jakbym był w jakimś dole. Nie mogę. Chciałbym dobrze robić. Chciałbym już więcej tego nie zrobić. Chciałbym już zawsze być opanowanym. Chciałbym już nie wypowiedzieć żadnego przykrego słowa. I sobie postanowiłem, ale w krytycznym momencie jakoś zdarzy się znowu, że zrobiłem źle. Jakieś prawo w sobie mówi, znajduje, że gdy chce czynić dobrze, to trzyma się niezło. Przyczepi się jak rzep swego ogona i się trzyma. Ja chcę już uwolnić, już odejść, a on się ciągnie za mną. I gdy już bym chciał, to tym bardziej źle. Grzech, jakiś nałóg, coś, co powraca, z czymś sobie nie mogę poradzić. Jak w dole apostoł Paweł takie wyznanie składa. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Woła, krzyczy. 7:25 Rzymian. Bogu niech będą dzięki przez Pana Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, że On jest Wybawicielem, że On nas zbawia, On nas wyciąga. Apostoł Paweł doświadczył tego, doświadczył tej trudności zmagania sobym samym sobą, ale doświadczył też tego cudu wyzwolenia, wyciągnięcia go z tego stanu. Gdy człowiek zostanie wyrwany w tym względzie od wszelkiego złego, to wtedy dusza jest jak ptaszek wypuszczony z klatki. Znacie to uczucie? Jaka jest radość, jak jest lekko, jak jest miło, jak się chce żyć, kiedy wreszcie człowiek stanie ponad tym grzechem. W Chrystusie Panu przezwycięży to zło. Jak to jest pięknie być wyrwanym, wyciągniętym z tego nieszczęścia, z tego grzechu, z tej niewoli grzechu. Człowiek wtedy zaczyna inaczej myśleć. Wtedy już nie myśli o tym, co złe. Jego serce jest przy tym, co dobre. Jak to w Filipian 4:8 jest napisane, wreszcie bracia, po tylu latach może, wreszcie myślcie tylko o tym, co czyste, co miłe, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czy to możliwe, żeby człowiek tylko o tym myślał? Jak zostanie wyciągnięty z niewoli grzechu, to tak. Dopóki nie, to się zmaga. I mówi sobie, nie myśl o czymś złym, ale zaraz myśl. Im bardziej tam mówi sobie, nie myśl, nie powinieneś myśleć o tym, no to niestety cały czas, bo taki jest właśnie, taka jest natura grzechu, że ona się wciska. Z czego jeszcze potrzebujemy być wybawieni? Oprócz wybawienia z naszych grzechów, z naszych rozmaitych problemów wewnętrznych. No, zdarza się nam stykać z niegodziwością złych ludzi. Dosłownie tak jak apostoł Paweł wielokrotnie. Miał problemy wewnętrzne, o które przed chwilą żeśmy powiedzieli, ale miał też dużo tych wrogów zewnętrznych, ludzi, którzy knuli przeciwko niemu, którzy mu dokuczali, którzy starali się mu wyrządzić jakąś krzywdę i wyrządzali mu wiele krzywdy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele krzywdy. Takie złożył wyznanie apostoł Paweł. Zmagania z niegodziwością złych ludzi. Znamy to? Czasem we własnej rodzinie się nam taki trafi, że jakoś nam utrudnia życie, dokucza nam. Jakieś intrygi, jakieś krzywdy. Słowo Boże opisuje takich ludzi. Wiecie, do Rzymian 3:13, grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Tacy ludzie, trafiają się ludzie w naszym środowisku, tacy, którzy coś, no, którzy nam po prostu różne przykrości robią, którzy nie życzą nam dobrze, którzy gdzieś tam nas wewnętrznie przeklinają. To jest trudno, gdy człowiek popadnie w takie nieszczęście, że ktoś na niego nastaje, że ktoś mu grozi, że ktoś mu źle życzy, że ktoś mu utrudnia życie. Ale apostoł złożył tu wyznanie, że Pan wyciągnie go, wyrwie go z każdej niegodziwej napaści. Z każdej niegodziwej napaści wyrwie mnie Pan. Czasem to oczywiście jest zawoalowane, to niebezpieczeństwo ze strony innych ludzi. Nie tylko wtedy, kiedy ludzie nam grożą wprost, kiedy knują coś przeciwko nam, stanowią dla nas zagrożenie, ale także, gdy nas próbują zwieść słodkimi słowami, czymś, co wydaje się dla nas, ma być dla nas korzyścią, ma być dla nas miłe, to także jest niebezpieczeństwo, z którego potrzebujemy być wyrwani. Bo nie ma gorszej sytuacji, kiedy człowiek myśli, że jest prowadzony, zachęcany do czegoś, co ma przynieść mu korzyść, a w rezultacie przynosi mu szkodę, przynosi mu krzywdę. Kiedy jest zwodzony do złego. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Czytamy 2 Tymoteusza 3,13. Takich ludzi jest pełno i oni nas też gdzieś tutaj próbują w jakiś sposób dosięgnąć i dopaść. Więc gdy w jakiejś formie źli ludzie nam zagrażają, to może być przytłaczające. Może nie mamy jakiegoś takiego zagrożenia, że ktoś tam nam dzwoni po nocach, że nam grozi, że nam krzywdę zrobi i tak dalej, ale możemy być bardzo często obiektem zwodzenia do tego, żeby nas wprowadzić w jakieś potem szkody materialne albo że zostaniemy wprowadzeni w jakąś fałszywą naukę, w jakieś fałszywe poglądy, w jakieś fałszywe przekonania, które będą dla nas potem szkodliwe. Słowo Boże mówi nam o tym, że możemy, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jeżeli uwierzyliśmy w Niego, możemy ufać Panu, że On nas wyrwie od takich wszystkich niegodziwych rzeczy, że nas z tego wyciągnie, nawet jeżeli popadniemy w coś, nawet jeżeli się damy wciągnąć w coś, nawet jeżeli uwierzyliśmy, byliśmy łatwowierni i weszliśmy w coś, co jest niekorzystne dla nas, to możemy wierzyć, że Pan nas z tego wyrwie. Wreszcie, mogą to też być jakieś zmagania ze złem, które spotyka nas niezależnie od nas samych i od woli złych ludzi. Na przykład choroba, starość, samotność, jakieś nieszczęśliwy wypadek. Słowo Boże mówi, że od wszelkiego zła Pan nas wyzwoli. Więc możemy być pewni, że Jego obietnica spełni się w naszym życiu. Dlaczego możemy być pewni? Dlatego, że ten, który te słowa wypowiada, jest wszechmogący, ma moc, żeby nam pomóc, bo gdy ktoś nam obiecuje pomoc, czy gdy ktoś zapewnia nas o pomocy kogoś drugiego, a wiemy, że ten ktoś tak naprawdę ma bardzo ograniczone możliwości, no to miło jest posłuchać, ale wiemy swoje. Ale tutaj wyznanie apostoła Pawła dotyczy tego, który jest wszechmogący. Bardzo ważne jest wiedzieć i pamiętać, że obok tego wszelkiego zła, które nas spotyka, które nas gnębi, z którym sobie sami poradzić nie możemy, i że jest ten, który nas umiłował, a który ma moc na niebie i na ziemi. Jest Bóg, który nas przyjął w Jezusie Chrystusie, swoim Synu umiłowanym. Jest ten, który nie przede wszystkim ze względu na nas to robi, ale ze względu na swoje wielkie imię, ze względu na swoją chwałę to robi. Który widząc człowieka wierzącego w tarapatach, nie zostawi go. Nie dlatego przede wszystkim, że ten człowiek się tak do Boga zwraca, że tak prosi Boga, albo że taki jest dobry, albo że tyle ma na swoim koncie już dobrych rzeczy i dlatego Bóg mówi, no tak, tyle dobrego zrobiłeś dla innych, to ja cię też uratuję. Ale Bóg będzie ratował swojego syna, swoją córkę, będzie ratował tych, którzy są w Chrystusie Jezusie ze względu na swoje imię. Bo jak to Mojżesz kiedyś powiedział do Boga, bo co powiedzą te pogańskie narody? Powiedzą, wyprowadziłeś ich tu na pustyni, co oni o Tobie, Boże, powiedzą? gdy ten naród tutaj szczeznie na tej pustyni. I Mojżesz poruszał bardzo ważną strunę. Mojżesz znał Boga. Wiedział, Bóg będzie to robił, będzie wyciągał z tarapatów ze względu na swoje święte imię, na swoją miłość, którą ma do swego syna. Czy kogoś, kogo naprawdę kochasz, zostawiasz na pastwę losu? Czy kogoś, na kim ci zależy, zostawisz, niech sobie sam poradzi? Nie. A tym bardziej Bóg, który i miłuje człowieka, i który dba o swoją własną chwałę. I nie pozwoli, żeby jakieś wydarzenia zacieniły chwałę Jego imienia. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków, napisał apostoł Paweł, składając to wyznanie o tym, że Bóg go na pewno wyratuje, wyrwie go z wszelkiej niegodziwej rzeczy. Możemy być tego pewni. No i trzeba pamiętać o tym, że Bóg wyrywa nas, nie tak, żeby nas wyrwać i potem zostawić, żebyśmy znowu mieli kłopoty. To nie jest tak, że tak jak powiedzmy jadę samochodem, wpadłem do rowu, przyjechali, wyciągnęli mnie, postawili i czym prędzej powiedzieli do widzenia i nawet nie sprawdzili, czy mi ten samochód dalej jedzie, czy nie. A jest ślisko, ja za chwilę mogę znowu wpaść do rowu. Bóg obiecał, że nas wyrwie, tak jak w przypadku apostoła Pawła, wyrwie nas do Królestwa swego niebieskiego. Zachowa nas dla Królestwa swego niebieskiego. To oznacza, że cokolwiek w życiu naszym się wydarzy, to ten cel nie jest zagrożony, nie będzie nigdy zagrożony, bo Bóg nas przeznaczył, nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu, dać wam Królestwo. To Królestwo jest w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie. I Bóg nas prowadzi i rozmaicie nam w życiu jest, ale Bóg jedno nam zapewnia, że nas wyrwie do tego, zachowa do tego Królestwa, tego niebieskiego, któremu nigdy nie będzie końca, do tego Królestwa, które jest naszym niebiańskim domem, ojczyzną, do której zdążamy. Pozwólcie, że na koniec mała jeszcze ilustracja. Był rok 1993. Miasto Kinshasa, największe miasto Republiki Konga, 8 milionów mieszkańców. Straszna nędza. Doszło tam do okropności. Tylko 5% mieszkańców tego wielkiego miasta ma jakieś regularne dochody, a 95% bez dochodów. Rabunek, nędza, wybuch niepokojów społecznych. I oto do miasta lądują francuscy komandosi. Po co? Żeby ochronić obywateli Francji. Żeby zapewnić im bezpieczeństwo w tym wielkim nieszczęściu, w tej tragedii, jaka w tym mieście się dzieje i żeby ich stamtąd zabrać, wyratować. Wszystkich chętnych, bo to nie jest na siłę. Polskie samoloty, pamiętacie, latały do Egiptu, jak tam były niepokoje i proponowano ewakuację, ale dobrowolną ewakuację. Kto chciał się zostać w Egipcie, mógł się zostać. I tam wtedy też tak było. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli raz jeszcze o tym, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy uwierzyli w Bożą miłość w stosunku do nas. Żebyś ty ze swoimi problemami, z tym, z czym się zmagasz, z tym uciśnieniem, w jakim się może znajdujesz teraz w swoim życiu, żebyś uwierzył w Bożą miłość. Śpiewaliśmy dzisiaj o Bożej miłości. Byłem w kajdanach śmierci okrutnej. Nie mogłem srogich potargać pęd. Dziś wolny wznoszę pieśń. Bóg jest miłością. On mnie miłuje. Żebyśmy uwierzyli, że Bóg w swojej miłości nas nie zostawi w tym, w czym się znajdujemy, z czym się borykamy. Na pewno nas nie zostawi. Tak jak tych obywateli francuskich w tym strasznym kotle tego wielomilionowego miasta, gdzie grabiono, gdzie armia grabiła wszystko, to nie tylko, że ludzie się rzucili, a armia broniła. Tam armia grabiła, tam po prostu był totalny bałagan. Rząd francuski wysłał czym prędzej swoich komandosów, żeby wyratować obywateli. To jest jakaś ilustracja tego, że gdy ja w jakimś nieszczęściu, w jakimś dole, w jakimś zagrożeniu, w jakimś niepowodzeniu zmagam się z czymś w moim życiu, mogę być pewny, że Bóg w swojej miłości mnie nie zostawi. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Rzymian 8, 31-32. Możemy być pewni tego. Zmagasz się z grzechem? Już masz wszystkiego dosyć? Zaufaj Bogu. Jezus cię z tego wyciągnie. To jest jeszcze tylko kwestia czasu. Może jeszcze jeden tydzień. Ale któregoś dnia zaświeci dla ciebie słońce. Przyjdzie czas wolności od tego grzechu. Nie poddawaj się. Nie rezygnuj. Nie trać nadziei. Bóg ci pomoże. Bóg cię z tego wyciągnie. Dokuczają ci jacyś źli ludzie. Trudno ci z nimi żyć. Ciemno się robi wokół ciebie z powodu złych ludzi. Nie trać nadziei. Jezus to widzi. On cię z tego wyciągnie. On sam był cały czas otoczony złymi ludźmi. Dokuczali mu. On wie, co przeżywasz. On wie, co to znaczy być przyłapywany na słowie. On wie, co to znaczy być tropiony cały czas, nękany przez różne złe uwagi i tak dalej. Jezus cię z tego wyciągnie. Boisz się złego losu? Choroby, starości, samotności? Martwisz się? Martwisz się z powodu jakiegoś hipotetycznego nieszczęścia? Odpocznij w tej myśli, że jest Bóg na niebie, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. On cię nie zostawi, nie martw się na zapas. On cię wyciągnie z tego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, tak bardzo Ci chcę podziękować za to, że włożyłeś kiedyś w serce apostoła Pawła takie wyznanie. Wyznanie niewyssane z palca, wyznanie nie jakieś iluzoryczne, nie jakieś marzycielskie tylko, ale oparte o poznanie Ciebie, o poznanie Boga Wszechmogącego, miłującego grzesznika. Dziękuję Ci, że mogliśmy dzisiaj to Jego wyznanie wziąć i karmić naszą własną duszę w tym, co nam przychodzi tutaj na tej ziemi przeżywać. Ty wiesz, ilu z nas zmaga się z grzechem. Ty wiesz, ilu z nas by chciało zobaczyć już światło w tym tunelu, w jakim się znajdują. Ty wiesz, Panie, ilu z nas cierpi z powodu niegodziwości innych ludzi, złych ludzi, którzy nam dokuczają. Ty wiesz, ilu z nas zmaga się z różnymi czarnymi wizjami przyszłości. Jak to będzie, gdy się bardziej zestarzeję, gdy zostanę sam, gdy to czy tamto się wydarzy, gdy się rozchoruję, gdy trzeba będzie umierać i tak dalej. Panie, Ty wiesz, co się dzieje w naszej duszy. I chcę Ci serdecznie dzisiaj podziękować za to, że Twoje Słowo daje nam podstawę do tej pewności, że Ty nas wyciągniesz z tego, że nas wyrwiesz, od wszelkiego zła nas wyratujesz. Dziękuję Ci za to. I modlę się, tak jak się modliłem i wcześniej, raz jeszcze to przed Tobą powtarzam. Proszę Cię o moich braci i o moje siostry, o moich kochanych towarzyszy wiary, abyś wstąpił, Duchu Święty, dzisiaj i zbudował w nich, odświeżył w nich tę nadzieję, że Ty jesteś przy nich i ich nie zostawisz. Pozwól nam, Panie, tak odetchnąć dzisiaj w tym przekonaniu, że jesteś przy nas, że nas widzisz, wiesz, co się dzieje i że na pewno nas wyciągniesz z tego, w czym się znajdujemy. Dziękuję Ci serdecznie za to. Amen.